fragmentami Wesela w wykonaniu Marka Krechuty. Wprowadzam Państwa w nastrój związany z wizytą naszego gościa, Bartek Miernik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ależ cię dawno, Bartku, nie było, a przecież spotykamy się od lat, od 2017 roku, a nawet wcześniej. W 2017 roku Bartek Miernik założył Fundację Banina. I pierwszym spektaklem chyba, o którym rozmawialiśmy, była kolorowa, czyli biało-czerwona.
Tak, tak, tak było. Natomiast jeszcze wcześniej zrobiliśmy Marzenie Nataszy.
Tak.
Z dzisiejszą aktorką Teatru Andersena, czyli z Anią Dudziak.
Czyli też wtedy o tym rozmawialiśmy.
Tak, tak. Później była kolorowa. Kilka innych monodramów. Później coraz większe spektakle, coraz bardziej ta nasza inicjatywa. Na początku lubelska, bo fundacja miała swój adres na Grodzkiej, a później warszawska, ale tak naprawdę roztoczańska.
No właśnie, proszę Państwa, ja tutaj teraz jednym uchem słuchałam Wesela, a drugim zachłannie słuchałam tego, co mówi Bartek Miernik, bo on właśnie przejechał 90 kilometrów, żeby się teraz z Państwem spotkać. Przyjechał ze swojego Roztocza, ależ tam teraz musi być rajco.
To prawda. Jesteśmy w próbach w Zwierzyńcu. Dzisiaj wprawdzie przyjechałem z Zamościa. Są tacy puryści kartograficzni, którzy mówią, że Zamość nie jest Roztoczem. Kartograficznie może nie, natomiast jest punktem odniesienia wszystkich ludzi mieszkających na Roztoczu.
Inaczej się pracuje na Roztoczu?
Zdecydowanie. Zdecydowanie więcej jest spotkań z ludźmi, więcej jest tempa wolniejszego, szczególnie kiedy gramy w dużych miastach, to uspokojenie roztoczańskie. Teraz, kiedy te rzepaki kwitną, kiedy naprawdę trochę się czuję, jakbym przyjechał w ogóle, wjechałem wprawdzie do pustego Lublina, ale to spowolnienie jest ważne. I spowolnienie i namysł. Jesteśmy teraz w trakcie prób nad bajką kurdyjską.
No właśnie, właśnie. Tak. Zaraz do niej dojdziemy. Wiesz, tylko jeszcze chciałam cię zapytać, bo być może część z Państwa nie słyszała jeszcze o Fundacji Banina. Ja wprawdzie wprowadziłam do rozmowy Weselem Wyspiańskiego, ale podejrzewam, że Wesela to wy raczej robić nie będziecie.
Ale to jeden z moich ulubionych utworów.
Ale dlaczego? Dlatego, że ten teatr, który ty prowadzisz, polega na rozmowie, to znaczy nie powiem, nie, żeby Wesele nie było tematem do rozmowy, przeciwnie, ale na bardzo takiej specjalnej rozmowie. Przypomnij swoją ideę.
Tak. Dla nas teatr jest środkiem, a nie celem. Jest narzędziem do tego, żeby porozmawiać z widzem na ważne dla widza tematy. Często społeczne, często dotykające być może politycznych spraw, często tematy trudne, ważne i wszystko jedno, czy pracujemy z widzami dorosłymi, czy dla widzów dorosłych, czy z młodzieżą, czy dla młodzieży, to ten zakres tematyczny, żeby to było o czymś, żeby to nie było, z całym szacunkiem, muzealne, tylko żeby ten teatr był żywy. Mówiąc zupełnym skrótem, żeby jakby to było najbardziej zrozumiałe, co chcę powiedzieć. Jeśli miałbym robić Wesele dzisiaj, to robiłbym o tym, jak bardzo jesteśmy podzieleni tu i teraz. Mhm. Teraz robię z młodzieżą pana Tadeusza. Jakże jest to współczesne. Polacy się kłócą, czekają, aż im Francuzi zrobią ojczyznę, a Ruscy ich napadają. No, więc jakby tutaj szukamy tej współczesności, tej aktualności.
I co jest jeszcze bardzo ważne, myślę, to, że te rozmowy, które są po spektaklach, często w szkołach, to są rozmowy, które prowadzą, no bo to właśnie norma, we wszystkich niemal teatrach się teraz rozmawia po spektaklach, ale wy zapraszacie specjalistów, żeby nie zostawiać tych młodych ludzi tylko i wyłącznie ze swoją refleksją.
Tak, absolutnie. To jest kluczowe, to jest ważne. Myśmy zaczęli 10 lat temu, kiedy istotnie były takie teatry. Było ich niewiele w Polsce, które te działy pedagogiki, edukacji prowadziły, zapraszając widzów do zostania, żeby pociągnąć te wątki po spektaklu. U nas zawsze, po każdym spektaklu, również tym dla dzieci, jest albo warsztat, albo rozmowa i zawsze tak było od lat 10, ponieważ dla nas spotkanie z widzem, no właśnie, to jest spotkanie z widzem. To nie jest po prostu prezentacja, wyjechanie i nie ma nas, tylko wracamy, dopytujemy. Bardzo często bym powiedział, 80% miejsc, w których gramy, to są miejsca, w których jesteśmy z trzecim, piątym naszym spektaklem, siódmym. Są nowe miejsca, ja się strasznie cieszę z nowych miejsc, ale no, gro naszego kalendarza jest wypełnione przez tych, którzy już nas zobaczyli, już dotknęli naszej pracy, zobaczyli w jaki sposób, że to nie jest tylko teatr. Jest coś więcej.
Jeżeli państwo słuchają nas teraz i mają jakąś moc sprawczą i poczuli się zainspirowani, to oczywiście można się kontaktować z Fundacją Banina, z Bartkiem Miernikiem, żeby spektakl do siebie zaprosić, albo któryś z tych poprzednich, albo, no i tu właśnie dochodzimy, do bajki kurdyjskiej, opowieści Dengbeżów.
Dengbeżowie. To jest ciekawe strasznie, bo schemat jest ten sam w wielu częściach globu. To znaczy twórcy, wędrowni, pasterze chodzą od wsi do wsi, opowiadają, ludzie się zbierają, ta opowieść się toczy, często zostają dłużej, to czasem kilka dni w odcinkach, ale u Dengbeżów, u Kurdów było tak, że kobiety też chodziły. Nie, że to nie było tylko domeną mężczyzn, również kobiety chodziły, Dengbeżki, które od wsi do wsi, no wiadomo, nie było środków masowego przekazu. Ta opowieść, ta linearność, ten świat fantastyczny, te zwierzęta mówiące.
To były media właściwie.
Tak, to były media. I te opowieści zostały zebrane w książce, baśni. Myśmy, podsunięto nam to, to są znowu spotkania. Podsunęła nam Basia, dyrektorka festiwalu w Czeremsze na Podlasiu, tę książkę zimą, w grudniu zeszłego roku. I mówi, słuchaj, jakby poczytajcie. Dobrze. No i zaczęliśmy czytać. No istotnie są tam też postaci kobiece. Zrobiliśmy casting na jedną aktorkę, jedną mamy i w dwie aktorki postanowiliśmy zrobić bajkę Gulbarin. To jest świetne, bo myśmy zimą grali Królową Śniegu 17 razy. Czyli jakby mamy ten schemat, wszyscy znamy, tak? Bajki europejskiej. Akurat u Andersena jest świetnie, bo się kończy happy endem. Nie każda bajka kończy się u Andersena happy endem. Ta się kończy na szczęście. Natomiast w bajkach kurdyjskich jest zupełnie inny schemat. To, że to jest sprzedawane drogą ustną, że to musi być linearne, że jest to dość długie, czyli te repetycje, powtarzanie tego, co było wcześniej, żeby widzowie ugruntowali sobie to w pamięci, no jest kapitalne. Są rzeczy też jak u braci Grimm i Andersena, no z dzisiejszej perspektywy trudne, bo tam jakieś oczy są wyłupywane, no to tak, no tu mówię, tu bracia Grimm by się uśmiechnęli gdzieś tam. Natomiast jest to bardzo linearne, jest to zanurzone w tamten świat, ale co mnie bardzo zdziwiło, aktorki, jak zaczęły to czytać dwa dni temu, to powiedziały, Boże, to jest wszystko zrozumiałe, to jest tak jak u nas. Czyli ten sznyt, koloryt wschodu tam jest, natomiast sama baśń z happy end na koniec.
A wiesz co, te powtórki, o których wspomniałeś, to przypomniał mi się taki artykuł Jacka Dukaja, no sprzed lat, to wtedy tak naprawdę zaczął się proces googlowania naszych mózgów, czyli zmiany struktury z powodu puszowania po internecie, i to zgooglowane mózgi, to jest Jacka Dukaja określenie. I on wtedy w tym znakomitym tekście w Tygodniku Powszechnym, ten tekst hula gdzieś po internecie, można go sobie znaleźć, napisał pierwsze takie wskazówki dla tych, którzy teraz będą pisać, teraz współcześnie, dla tych naszych zgooglowanych mózgów. I tam były trzy takie wskazówki. I jedną z tych wskazówek było powtarzanie. Mhm. Czyli właśnie, żeby powtarzać. Nic jest, nowego.
To jest niebywałe, prawda? No. Że kilkaset lat baśń zebrana z tych opowieści ustnych, spisana, też ma dokładnie ten motyw, żeby to powtórzyć. Wiadomo, że mówimy do dzisiejszego siedmiolatka, do dzisiejszego 8-9-latka, więc dodaliśmy instrumenty. Sprawdziło mi się to w Królowej Śniegu. Ja zobaczyłem, że aktorka jakkolwiek cudownie grała, ale jak ja byłem na dżembie, jak ja siedziałem na kachonie i grałem i różnymi innymi instrumentami, to gro dzieciaków było wpatrzonych w instrumenty. Ja siedziałem i grałem tylko. I zobaczyłem, że ten dźwięk jest często prymarny. Że za tym dźwiękiem uwaga dziecka idzie. Nie tylko za słowem.
Zwłaszcza za takim dźwiękiem. Powiedziałeś aktorka, casting. Kim są młodzi ludzie, z którymi pracujesz?
Bardzo różnie. Tutaj w przypadku Gulbarin, taki tytuł nosi nasza bajka, z castingu przyjęliśmy Katerynę. Kateryna jest osobą, która skończyła studia lalkarskie w Białymstoku. Jest tuż po tych studiach. Pochodzi z Ukrainy. Przeniosła się ze szkoły, która miała, nie mówmy wprost, została zbombardowana. I będąc na ostatnim roku, przeniosła się tutaj do Białegostoku. Jesteśmy po dwóch próbach. Ja jestem bardzo zadowolony. Wiem, że dziewczyny słuchają, bo ich uprzedziłem, że będę. Jestem bardzo zadowolony to, jak szybko pracujemy, bo my już pierwszy pokaz mamy 30 maja. Natomiast druga, Kamila jest osobą od 10 lat z nami współpracującą. Jest studentką prawa ostatniego roku z Kielc. Natomiast Kamila przeszła tę drogę 10 lat grania w różnych naszych spektaklach. Więc jakby też ja lubię ten miks, no bo mam profesjonalną lalkarkę, aktorkę, ale pierwszy raz ze sobą współpracujemy, więc musimy się dograć w komunikatach. Natomiast mam drugą osobę, która no w zasadzie już na spojrzeniu, wczoraj się śmieliśmy, że ja przeczytałem i Kamila przeczytała coś, czego jeszcze nie powiedzieliśmy na próbie, co jest magią zupełną. Więc to są młodzi ludzie, natomiast mają ten taką ikrę, ten taki nerw, który moim zdaniem jest bardzo potrzebny w teatrze i za każdym razem jest to coś nowego. Nigdy nie robiłem bajki dla osób tam 7-10, robiłem dla młodszych. Szukamy, zobaczymy, co działa. 30-31 maja gramy w Zamościu, w Zamojskiej Akademii Kultury. Tam jest w środku taka trawa ładna, wykoszona. I to są takie pokazy, próby z publicznością.
To nie taka ładna, jak wykoszona.
To prawda, dzięki za tę uwagę. Mówiąc ładna, myślałem o tym pod kątem grania przez aktorki, tak? No bo ja i na Łące Kwietnej też już grałem. Natomiast i tam będziemy grali, tam będziemy to pokazywali. Ja będę sobie siedział z tyłu, notował, patrzył, co działa na dzieci. I później mamy próby korekcyjne, no bo tak myślę o spotkaniu z dzieckiem. No i będziemy wyrzucać te fantastyczne pomysły dorosłych ludzi, którzy sobie wymyślili, że to na pewno zadziała na 7-latka. Dzieci nas skorygują, no i później zrobimy próby korekcyjne, pojedziemy do Czeremchy właśnie na Etnofestiwal na Podlasie i tam będziemy premierować.
A skąd się wziął wśród osób, którym się zainteresowałeś, Konrad Wir Bartoszewski?
To jest taka historia miejscowości dzisiaj już dość głośnej, czyli Józefowa Biłgorajskiego. Szukałem osoby, która byłaby z największą pewnością, nie lubię tego słowa, ale użyję go, bo nie mam lepszego, nieskazitelna moralnie. Bo każdy coś ma.
No właśnie.
Ale takiej, co do której w tych trudnych wojennych czasach najmniej, znaczy historycy upewnili mnie, że nie ma się do czego doczepić, jeśli chodzi o Wira. Wir, zacznę od końca. Wir leży kilkaset metrów od nas, to znaczy przy Lipowej na cmentarzu. Konrad Bartoszewski był pracownikiem naukowym KUL-u, wcześniej we Wrocławiu. Natomiast podczas wojny skończył w ogóle polonistykę. Przed wojną, w 1939, z tego co pamiętam, dostał magisterium. I po kampanii wrześniowej stał na czele partyzantki walczącej w osuchach, tych osuchach, które tam się teraz paliło dość mocno. I w tych lasach, które właśnie się spaliły, Konrad Wir Bartoszewski zorganizował kilkuset osobową partyzantkę. W bitwie pod Osuchami słynnej uczestniczył. Udało mu się wyrwać z tej przejść szlakami leśnymi ze swoimi żołnierzami. I później jeszcze po wojnie walczył z kolejnym naszym okupantem, ze wschodu. Później siedział w więzieniu. Szukałem postaci, co do której mit, bo jest pewien mit odnośnie Konrada Wira Bartoszewskiego w Józefowie, taki wręcz antyczny, że on ze wzgórza patrzył, jak Niemcy w odwecie zabijają jego żonę i dzieci, niewzruszony, patrząc przez lornetkę, zakazał swoim żołnierzom akcji odwetowej i ataku, chroniąc tym samym całe miasteczko, wolał poświęcić rodzinę. Natomiast historia ta prawdziwa jest troszeczkę inna. To już wiem ze źródeł, że nie patrzył na to. Ale mocno odczuł ten fakt, że zabito mu rodzinę. No nie na jego oczach, powiedzmy, że na jego oczach. To zderzenie mitu, które ludzie potrzebują w małym miasteczku, z
wszędzie
faktami, oczywiście, było dla mnie ciekawe teatralnie. Zrobiliśmy 4 lata temu o tym spektakl. Jedną z postaci była Pamięć. Planujemy część drugą o losach Wira, tych powojennych, bo dla mnie to jest taka postać niedostatecznie, znaczy Józefowie dostatecznie, ale w Polsce niedostatecznie znana. Są postaci, które moim zdaniem, nie chcę w to wchodzić głębiej, mają o wiele mniej białe karty niż Wir, a to jest, a dość dobrze tę biografię przeczytałem, to jest postać no, ze wszechmiar godna szacunku.
Widziałam cię na spektaklu w wykonaniu Mateusza Nowaka, na Panu Tadeuszu w Teatrze Wschodnim. Tam się spotkaliśmy?
Spotkaliśmy się wcześniej.
A nie, na Herbercie.
Tak, na Herbercie i Szymborskiej.
Aha.
Tak.
No, a widziałeś Pana Tadeusza?
Nie widziałem.
Właśnie, bo jesteś reżyserem, który ogląda spektakle, które chce realizować?
Tak.
No bo robisz Pana Tadeusza teraz.
Robię teraz Pana Tadeusza w Teatrze Wschodnim właśnie. Będziemy mieli pokaz 28 czerwca wieczorem. Serdecznie zapraszam.
Przyjdę.
Serdecznie zapraszam. To jest rzecz, nad którą pracuję z młodzieżą w Zamościu od września, ale w mojej głowie Pan Tadeusz jest już od lat 4. Wczoraj przypadkowo na mailu zobaczyłem, że już pisałem do kogoś, że chciałem robić w 21, czy 5 lat temu. Pan Tadeusz jest bardzo aktualny. Ja wiem, że możemy rozmawiać, że to piękny język. Tak, to cudowny język. Młodzież, wbrew pozorom, wbrew temu, co się mówi, to nie jest tak, że oni tego 13-złoskowca dają radę, naprawdę, jak się przyłożą. Natomiast jak tak poza tym językiem cudownym, tam naprawdę dużo się dzieje i to jest naprawdę... Ja wróciłem po wielu latach do Pana Tadeusza. Opowieść o nas tu i teraz. Już nie mówię o tych ruskich, którzy są za progiem. O tych relacjach między ludźmi. O tym, co dla kogo jest ważne. O tych typach. To jest zestaw typów ludzkich. Wspaniałych do tego, żeby młodzież tym zarazić. Bo każdy z nich jest charakterystyczny w czymś. Więc my się bawimy doskonale Panem Tadeuszem. Tam naprawdę... nasz wielki Adam Mickiewicz napisał epopeję, gdzie głównym bohaterem przecież nie jest Pan Tadeusz, wbrew tytułowi, tylko Jacek Soblica. Pan Tadeusz został określony, że to nie był najinteligentniejszy człowiek. Mickiewicz wprost to napisał podczas pierwszego spotkania z Telimeną, że ona nie miała o czym z nim rozmawiać. Był do wojaczki, dojeżdżenia na koniu, ale no tam szkoły to tak średnio poszły w tym Wilnie. Młodzież to kocha.
28 czerwca.
28 czerwca.
Teatr Wschodni, który bardzo tutaj w niedzielne poranki lubimy, wspieramy. Lubimy też o nim mówić. Bartek, no dzieje się u ciebie bardzo dużo. Częściej proszę zaglądaj do nas do studia, zapraszaj nas w przestrzeń, którą wypełniasz teatrem. Serdecznie pozdrawiamy obie panie aktorki. Dzięki, że przyjechałeś.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i zapraszamy na nasze spektakle.